Insulina, metformina, glukoza. Na temat insulinooporności nagrałam już, myślę, że kilka filmików, które są dostępne na YouTubie. Bardzo często też wypowiadałam się na ten temat, ale widzę, że wciąż jest sporo niedopowiedzeń w tej kwestii. Czasami są cytowane badania, innym razem to, co powiedział diabetolog, czy to, co powiedział endokrynolog. Natomiast ja chciałabym powiedzieć coś ze swojego doświadczenia. Pracuję z pacjentami, którzy mają insulinooporność, albo jest to insulinooporność, która jest wyliczana ze wskaźnika HOMA, chociaż szczerze mówiąc, to ten wskaźnik bardzo rzadko używam. Bardziej kieruję się intuicją, gdzie widzę krzywą cukrową, trzy lub czteropunktowa i krzywa insulinowa, i dopiero zestawienie krzywej cukrowej i krzywej insulinowej daje mi jakiś obraz sytuacji. Często jest tak, że kiedy ta insulina naczczo, powtarzam, insulina, nie glukoza, insulina naczczo ma wynik dwupunktowy, to znaczy 10, 11, 12 i wzwyż, to jakby zapowiada już problemy z odchudzaniem takiego pacjenta. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, gdzie wynik naczczo jest dość niski, 4, 5, 6, a dopiero po obciążeniu glukozą okazuje się, że ten parametr, wskaźnik insuliny, poziom insuliny wzrasta po godzinie kilkukrotnie i on może być na poziomie 40, 50, a nawet 200. Natomiast też bardzo istotne jest to, jak zachowuje się insulina po 2 godzinach. Jeżeli jest tak, że naczczo jest nisko, po godzinie jest bardzo wysoko, ale po 2 godzinach znowu ten wynik wraca przynajmniej do zakresu normy, czyli między 0 a 25, to można powiedzieć, że nie jest źle. Natomiast jeżeli się okazuje, że po godzinie w sumie insulina nie jest dość wysoko, ale po 2 godzinach jest wyższa niż była po godzinie, to znaczy, że ta trzustka dopiero się rozkręca w produkcji insuliny. A pamiętajmy o tym, że insulina jest hormonem antagonistycznym do glukagonu. Kiedy jest dużo insuliny, to nie wytworzy się glukagon, który spala tkankę tłuszczową. Mam bardzo dużo pacjentów, którzy są na dietach niskowęglowodanowych, bo takie są najskuteczniejsze do walki z insulinoopornością. Jednocześnie ćwiczą, trenują, są aktywni. Nie są to często jakieś bardzo, bardzo intensywne aktywności, dlatego że przy wysokich intensywnościach jednak często się zdarza tak, że wytwarza się większa ilość kortyzolu, a ten z kolei znowuż ma wpływ na insulinę, zatem odchudzanie może być nieskuteczne. Ale mówię tutaj o normalnej aktywności typu spacer, marszobiegi, czy 2 razy w tygodniu trening personalny. Także wydaje mi się taka przeciętna aktywność i okazuje się, że u niektórych pacjentów na początku waga spada, może spaść 5-10 kg, zdarzyło się także 20, a później waga zatrzymuje się. Dlatego bardzo istotne jest zrobienie przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dietetycznego czy treningowego krzywej cukrowej i krzywej insulinowej trzypunktowej, czyli naczczo po godzinie i po 2 godzinach, jeżeli ktoś chce, może zrobić i 4 i 5-punktową, czyli jeszcze po 3 godzinach i po 4 godzinach, żeby zobaczyć, jak jego organizm metabolizuje cukier, czy te cukry wzrastają, czy spadają, czy to jest taka hipoglikemia, bardziej opadająca krzywa cukrowa, czy wzrastająca, i jak w stosunku do tego zachowuje się insulina. Tak jak powiedziałam, ja to oceniam intuicyjnie, ja widzę po kształcie jednej i drugiej krzywej i zależnościach między nimi. Myślę, że to jest ciężko nawet opowiedzieć w podcaście, jakie są zależności, poza tym, co powiedziałam już wcześniej, że ta insulina dwupunktowa ma wpływ i to, że po 2 godzinach insulina wciąż nie spada, wciąż nie jest w normie, jest powyżej normy, to zwykle zwiastuje problemy. I pacjenci, którzy na początku diety chudną, staram się studzić ich zapał, dlatego że często wiem z doświadczenia, widzę, podprowadzę wielu pacjentów, że ta waga ma tendencję jednak do spowalniania i zatrzymywania się przy insulinooporności. Dwóch podobnych pacjentów o podobnej wadze, startujących z wagi 120 kg, jeden jest mniej aktywny, drugi jest bardziej aktywny. A obydwoje bardzo, bardzo rygorystycznie przestrzegają dietę. Okazuje się, że jeden z tych pacjentów chudnie regularnie, to początki tego chudnięcia to oczywiście były, to były większe spadki, to było około 6 kg na miesiąc, później waga spowolniła do 4, no a później się tak mniej więcej utrzymywała 2 do 4 kg miesięcznie spadku, systematycznego spadku. Drugi pacjent schudł pierwsze 15 kg, po czym pomimo diety i pomimo treningu waga się zatrzymała. Każdorazowa próba zwiększenia ilości węglowodanów kończyła się jednak wzrostem masy ciała. Okazało się po pewnym czasie, obydwoje mieli robione krzywe cukrowe, krzywe insulinowe, one były bardzo nieprawidłowe. Obydwoje mieli cukrzycę, czyli wysokie poziomy cukru i jednocześnie wysokie poziomy insuliny. Okazało się po pewnym czasie, że jeden z nich brał metforminę 3 razy dziennie w dawce bodajże 750 czy 850 na każdą porcję, czyli 3 razy dziennie taką dawkę, a drugi postanowił, że jednak da sobie szansę bez metforminy i zrobi to tylko i wyłącznie samym treningiem i samą dietą. No i tak, na początku rzeczywiście spadało, natomiast ten, który brał metforminę, dalej chudł, a ten, który miał teoretycznie większą aktywność i nie brał leków, niestety przestał chudnąć. Później się okazało, że lekarz przepisał mu metforminę, ale w dawce 500 tylko raz dziennie. Według mnie jest to zbyt mała dawka jak na mężczyznę tak postawnego. I ten pacjent wymusił na lekarzu przepisanie wyższej dawki, bo jakby wzorował się na tamtej osobie i zaczął brać większe dawki tej metforminy 3 razy dziennie. I co się wydarzyło? Po 4 miesiącach totalnej stagnacji wagi, waga zaczęła spadać w dół. Także ja bym się tutaj nie odżegnywała tak do końca od leków, od metforminy. Ja wiem, że ona jest ciężko tolerowana. Niektóre osoby mają jadłowstręt, inne mają wzdęcia jeszcze, inne mają jakieś wymioty, biegunki. Natomiast zauważam, że czasami przy wysokiej insulinie niestety ciężko jest osiągnąć sukces bez leków. I nie oznacza to, że mamy te leki wprowadzać na początek. Oczywiście dajmy sobie szansę i sprawdźmy, co się dzieje. Natomiast jeżeli się okazuje, że po 2, 3, 4 może miesiącach walki nagle waga się zatrzymuje i stoi miesiąc, 2, warto powtórzyć te badania i sprawdzić, czy cokolwiek się zmieniło, czy jest zmiana w stosunku do tego pierwszego wyniku. Bo w przypadku tego pacjenta, o którym opowiedziałam, który przestał chudnąć, zrobiliśmy po pół roku kontrolną krzywą cukrową insulinową. Okazało się, że krzywa insulinowa jest nieco lepsza, ale niestety do ideału daleko. Pomimo diety niskowęglowodanowej i treningów, insulina na czczo wciąż utrzymywała się na poziomie dwupunktowym. Problem mamy u pacjentów, u których wyjściowo insulina była na tym poziomie 0, czyli na czczo jednopunktowa, bo tu jest ciężko po jakimś czasie porównywać. No, trzeba by było ewentualnie całą krzywą powtórzyć, ale czasami żal obciążać tego organizmu cukrem, jeżeli tyle się walczyło z nim. Dlatego jeżeli ktoś ma na początku wynik dwupunktowy, to po pewnym czasie stosowania diety może sobie powtórzyć badanie insuliny na czczo. Jeżeli on dalej będzie dwupunktowy, a waga stoi w miejscu, no to można się domyślać, że jest to powód insulina. Natomiast jeżeli ktoś miał krzywą cukrową całkiem niezłą i insulinową również, a mimo wszystko po pewnym czasie waga się zatrzymała, to wciąż można podejrzewać, że jednak jest to ta kwestia insulinooporności. To nie można zamknąć insuliny i wyników insuliny, poziomów insuliny jakby w jakąś taką tabelkę czy ramkę, że jak jest tyle i tyle, to jest tak, a jak jest tyle, to jest tak. Niestety to są tak kwestie indywidualne, dlatego bardzo ważne jest, żeby współpracować z dietetykiem, zrobić na początek badania, jest dieta, jest obserwacja, jest zapisywanie, dzienniczek żywieniowy, pomiary wagi. Po pewnym czasie, jeżeli jest taka potrzeba, robimy jakiekolwiek badania kontrolne, no albo jest to cała krzywa, albo robimy tylko to na czczo, albo mając wyniki pierwotne sprzed diety, udajemy się z nimi do endokrynologa, a ten już podejmie decyzję, czy warto przepisać metforminę, czy też nie. No i dobierze oczywiście dawkę, bo dawki na początku są przeważnie niższe, a jak dalej nie ma efektu, to dawki mogą być podniesione, ale to musi być robione już jakby no, w kontakcie z lekarzem. Absolutnie pacjent sobie sam nie powinien tych leków dozować, przepisywać, ani samo się diagnozować. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby mieć po prostu badania, bo bez badań, jeżeli stosujesz dietę od pół roku, a po pół roku zrobisz dopiero pierwszy raz badania, to nawet nie masz pojęcia, jakie były pierwotne wyniki, czy cokolwiek się zmieniło, czy cokolwiek się poprawiło, czy te wyniki, które są teraz, to są dobre, bo było tragicznie, czy te wyniki są w sumie złe, bo może było lepiej. Też spotykam takie osoby, którym ta insulinooporność nasila się i wtedy się zastanawiam, czy one jednak coś jadły, a się nie przyznały, czy może budziły się w nocy i podjadały. Są takie osoby, które myślą, że tam od cukierka, batonika, czy kawałka ciastka, pączka, czy słodkiego napoju nic się nie wydarzy. Natomiast pracując z pacjentami, tak jak ja pracuję czasami rok, dwa, czasami trzy, albo są to pacjenci, którzy przynoszą mi wyniki z wielu lat wcześniej, obserwuję, że na przykład insulina naczczo, która była 3 lata temu na poziomie 12, 2 lata temu była na poziomie 20, a w tym roku już jest na poziomie 30. Natomiast po godzinie wzrasta nawet do 200. Także widzę, jak te wyniki się zmieniają w zależności od tego, czy ktoś się pilnuje, czy ktoś jest na diecie, czy też nie. Także co do leków, to chciałabym, żeby to zostało dobrze zrozumiane. Nie warto ich wprowadzać od samego początku diety, ale jeżeli dieta nie działa, to nie znaczy, że dieta jest zła, tylko czasami jest tak zepsuta gospodarka hormonalna i ten wyrzut insuliny jest tak ogromny, że niestety leki są potrzebne. I teraz, czy metformina działa na cukier, czy na insulinę? Metformina, jej mechanizm działania jest zwiększenie wrażliwości komórek na działanie insuliny. Zatem insulina jakby z powrotem może pakować jedzenie w tkankę tłuszczową. Dlatego może się zdarzyć tak, że przyjmując metforminę, a nie zmieniając diety, po prostu tycie będzie jakby postępowało, bo jeszcze więcej tego jedzenia dostanie się w komórki. Natomiast zażywanie metforminy i jednocześnie bycie na diecie spowoduje stabilizację poziomu insuliny. Ta insulina przestanie się wydzielać w takiej ilości, ponieważ komórki staną się na nie wrażliwe, zaczną reagować na nie, nie będzie potrzeby wyrzucania takiej ogromnej ilości insuliny. Zdarzają się takie sytuacje u osób, które wyszły z insulinooporności, u których nagle branie tej metforminy powoduje takie dolegliwości typu spadki cukru, trzęsienie się rąk, no jakieś takie inne symptomy niż do tej pory. Nagle takie radykalne pogorszenie. Ja nie mówię o tych symptomach, które są na początku, skutkach ubocznych, tylko no już było dobrze, wszystko było ok i nagle pewnego dnia ktoś się czuje dużo, dużo gorzej. Może to oznaczać, że jednak ta metformina zaczęła oddziaływać również na cukry i cukry zaczęły być za niskie. Wtedy zwykle wystarczy skorygowanie dawki, a nie zawsze odstawiamy. Czasami się niestety zdarza tak, że odstawienie leku powoduje znowu stagnację wagi. A kiedy lek jest źle tolerowany, no to warto poprosić lekarza o poszukanie jakiegoś innego ewentualnie. To nie jest tylko metformina, tych leków jest więcej i różni producenci na pewno. Także temat insulina, glukoza, metformina to jest temat bardzo złożony. Mam nadzieję, że troszkę przybliżyłam go, aczkolwiek takiej pełnej jakby diagnostyki, oceny sytuacji, no to może tutaj dietetyk, może endokrynolog. Natomiast z doświadczenia wiem, że endokrynologowi, diabetologowi nie zależy za bardzo na wadze pacjenta. Przede wszystkim patrzy na tą insulinę i na cukry. Natomiast ja patrzę bardziej holistycznie i badam cukry, insulinę i jednocześnie sprawdzam, jak reaguje waga. Co jest też istotne, przy insulinooporności spadek wagi na rzędu kilograma miesięcznie jest w zupełności ok, niestety. Tak się może dziać. Natomiast każdy grzeszek może kosztować przyrost wagi 2 kg w ciągu tygodnia. I niestety w tej kwestii insulinooporność jest po prostu czymś bardzo, bardzo demotywującym, utrudniającym życie. Natomiast no, zapracowaliśmy sobie na to, nie ma co ukrywać, bo to jest pewien sposób odżywiania przez dłuższy okres czasu. Co jest najskuteczniejsze w insulinoporności? Według mnie, moich obserwacji, diety niskowęglowodanowe. Niektórym osobom w insulinooporności przeszkadza nawet marchewka i rzucie gumy i wyobrażanie sobie ciasta. Wiadomo, efekt placebo, jesteśmy w stanie również pobudzić czustkę umysłem. Herbaty owocowe, które właściwie kalorii nie mają, nie wiadomo jaki jest mechanizm ich oddziaływania. Podejrzewam, że jest to albo kwestia małych ilości również fruktozy, albo po prostu organizm dostaje coś, co ma smak, coś, co ma minimalne ilości kalorii między posiłkami, zatem myśli błędnie, że rozpoczął się proces jedzenia. Bardzo ważne w insulinooporności jest to, żeby posiłki były rzadko, a dość duże. Czyli śniadanie, obiad, kolacja. Czasami proponuję drugie śniadanie, a posiłki raczej na zasadzie mięso, jaja, warzywa. Czasami można wprowadzić kaszę czy jakiś owoc, ale robimy to w bardzo umiarkowanym ilościach i, no i obserwujemy wagę. Alkohol najczęściej nie sprawdza się niestety. Do tego umiarkowana aktywność fizyczna może być przeplatana krótkimi, intensywnymi typu HIIT, 5-10 minut. Ale tak przede wszystkim to spacery, rower, pływanie, no może jakieś treningi personalne. Niestety zauważyłam, że crossfit nie sprawdza się w insulinooporności, to co wcześniej powiedziałam, kortyzol i insulina. No i kiedy okazuje się, że to wszystko nie działa, dzienniczek jest w porządku, to często jest konieczność wprowadzenia leków. Sporo się ostatnio też mówi na temat witaminy D, wyrównania jej i jej wpływu na insulinooporność, na gospodarkę cukrową. Ja to wszystko wiem, to wszystko czytam, widziałam te badania. W praktyce jednak nie zauważam takiego powiązania. Wszyscy moi pacjenci, każdy ma oznaczony poziom witaminy D. Dążę do tego, żeby te poziomy były między 50-80. Wprowadzam suplementację witaminą D, do tego dokładam K2, bo zwykle te dawki witaminy D są dość wysokie, żeby nie dochodziło do zwapnień. Natomiast po pewnym czasie i normuje nam się ten poziom witaminy D3, normuje nam się poziom TSH, a mimo wszystko waga z powodu insuliny czasami nie spada. Także witamina D ma znaczenie, ale często nie jest wystarczające samo w sobie uzupełnienie witaminy D, żeby waga mogła sukcesywnie spadać i żeby osoba poczuła się dobrze. Bo pamiętajmy, że insulinooporność to również spadki mocy w ciągu dnia, uczucie senności, brak tej koncentracji właściwej, zmęczenie, ociężałość, ale również u kobiet bardzo często podwyższony poziom testosteronu, nadmierne owłosienie, bądź łysienie androgeniczne, zaburzenia miesiączkowania, PCOS, nawet i endometriozy, ale również może powodować zmiany miżdżycowe w tętnicach, pogrubienie ścian tętnic, zmniejszenie elastyczności, no i nawet nowotwory. Także z insulinoopornością walczymy nie tylko dlatego, że mamy otyłość, ale również ze wszystkich innych powodów. Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny.